Współczesny dług publiczny to nie tylko kategoria księgowa. To potężne narzędzie polityczne, służące do zarządzania suwerennością państw. Jerome E. Ross w swojej pracy o ekonomii politycznej długu suwerennego obala mit naturalnej spłaty. Dowodzi, że współczesne państwa wpadają w pułapkę finansową nie z powodu braku moralności, lecz wskutek strukturalnej władzy wierzycieli. Autor rekonstruuje mechanizmy przymusu, od dyscypliny rynkowej, przez warunkowe pożyczki instytucji międzynarodowych, aż po rolę krajowych technokratów, które skutecznie ograniczają demokratyczny mandat. Analizując przypadki Meksyku, Argentyny i Grecji, Ross pokazuje, że w erze finansjalizacji suwerenność nie została zniesiona, lecz obciążona hipoteką. Państwo, mimo zachowania formalnych atrybutów władzy, staje się zakładnikiem płynności, gdzie koszt kryzysu jest systemowo przerzucany na społeczeństwo. Spłata długu nie jest obiektywną koniecznością, lecz wynikiem konkretnego układu sił politycznych, w którym zyski pozostają prywatne, a straty zyskują rangę ciężaru wspólnego. Dlaczego współczesne państwa czują przymus spłaty długu nawet kosztem własnej stabilności? Odpowiedź tkwi w bezprecedensowym wzroście strukturalnej władzy finansów. To właśnie ta siła pozwala wierzycielom zarządzać czasem, w którym dłużne państwo może jeszcze swobodnie oddychać przed kolejnym uderzeniem kryzysu. W języku ekonomicznej ortodoksji spłata długu jawi się jako coś naturalnego, podczas gdy niewypłacalność jest przedstawiana jako skandal. Tymczasem historia finansów mówi nam coś znacznie bardziej brutalnego. W XIX wieku oraz w burzliwych latach 30. XX wieku jednostronne zawieszenia spłat były traktowane jako element zwyczajnej logiki międzynarodowego obiegu pieniądza. To nie natura przemawia przez te procesy, to porządek sił mówi językiem natury. Zmienia się strażnik śluzy, a wraz z nim cała hierarchia władzy w oblężonym mieście. Siedzi on znacznie wyżej niż jakakolwiek rada miejska. Jego komunikat jest brutalnie prosty. Najpierw uratujecie księgi rachunkowe, a dopiero potem sprawdzimy, ilu mieszkańców zdoła przetrwać tę próbę. Jerome Ross odrzuca klasyczne wyjaśnienia długu, takie jak teza reputacyjna czy sankcyjna. Rząd nie ulega presji dlatego, że anonimowy inwestor w Londynie mógłby się obrazić. Ulega, ponieważ w kraju może zabraknąć twardej waluty, paliwa do elektrowni i podstawowych leków. To nie wizja przyszłego dyskomfortu, lecz groźba natychmiastowego paraliżu państwa wymusza posłuszeństwo. Ross nazywa te skutki kosztami rozlania. Wierzyciel wcale nie musi przekonywać rządu, że spłacanie długów jest sprawiedliwe. Wystarczy, że uczyni opcję niepłacenia gwałtownie kosztowną w bardzo krótkim horyzoncie czasowym. Państwo wybiera zatem między dwiema formami katastrofy. Zazwyczaj wybiera katastrofę społecznie rozłożoną w czasie, zamiast natychmiastowej implozji systemu bankowego. Austerity nie jest triumfem rozsądku fiskalnego, lecz wyborem formy cierpienia. Problem dominacji wierzycieli przeszedł w fazę technokratycznej normalizacji. Kluczowym mechanizmem jest rola krajowych elit, które pełnią funkcję pomostu między globalnym kapitałem a lokalnym społeczeństwem. Mowa o ministerialnych technokratach, zarządach banków centralnych oraz oligarchach majątkowych, których interesy są nierozerwalnie splecione z międzynarodowym obiegiem kapitału. To oni z powagą tłumaczą społeczeństwu, że nie ma alternatywy, choć w rzeczywistości toczą spór o to, kto ostatecznie poniesie realny koszt załamania. W tej optyce technokracja przestaje być bezstronnym administrowaniem, stając się polityką po amputacji jawności. Wyobraźmy sobie strażnika miejskiej śluzy, który zamiast dbać o poziom wody w całym mieście, chroni przystanie luksusowych jachtów kosztem zalania uboższych dzielnic. Sprawa długu publicznego zbyt często bywa porzucana w sterylnych gabinetach ekonomistów. Tymczasem w świecie rzeczywistym decyzja o spłacie zobowiązań rozstrzyga o tym, kto faktycznie sprawuje władzę. Jeśli o granicach polityki fiskalnej decyduje nie suwerenny parlament, lecz doraźna konfiguracja płynności banków komercyjnych, to fundamenty państwa ulegają erozji. Wolfgang Schäuble podczas greckiego kryzysu ujął to brutalnie, stwierdzając, że wynik wyborów nie zmienia faktów ekonomicznych. Problem polega na tym, że owe rzekomo obiektywne fakty są od początku nasycone polityką i partykularnym interesem wierzyciela. Architektura finansowa potrafi działać niczym konstytucja pozbawiona demosu. W dawnych epokach państwo mogło powiedzieć wierzycielowi, że na swoje pieniądze będzie musiał poczekać. Dzisiaj role się odwróciły. Suwerenność nie została zniesiona, została natomiast obciążona hipoteką. Demokracja nie została formalnie obalona przez wojskowy zamach stanu, lecz poddana dyskretnej, acz niezwykle skutecznej kurateli płynności. Meksyk w 1982 roku stał się laboratorium nowoczesnego przymusu kredytowego. To właśnie tam ukształtowała się matryca zarządzania peryferiami, która do dziś służy jako uniwersalny wzorzec dyscyplinowania gospodarek. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przyznaje, że rok 1982 był chwilą bolesnego przebudzenia. Zagrożenie systemowym kolapsem wymusiło na instytucjach z centrum kapitalistycznego świata bezprecedensową innowacyjność w technikach ratunkowych. Przedefiniowano relacje między sektorem publicznym a prywatnymi wierzycielami, tworząc sojusz, który miał przetrwać dekady. Od tamtej chwili powszechnym oczekiwaniem stało się przerzucanie pełnego ciężaru dostosowań na barki dłużników, podczas gdy wierzyciele mieli pozostać nienaruszeni. Od 1982 roku to państwa pożyczające mają krwawić, by system bankowy mógł zachować swoją nieskazitelną płynność i zyski. Przypadek Argentyny z lat 1999 do 2005 potwierdza tezę o strukturalnej władzy finansów. Gdy kraj zdecydował się na default, nie było to czyste zwycięstwo suwerenności, lecz desperacka próba odzyskania oddechu w obliczu katastrofy. Podobnie Grecja w 2015 roku doświadczyła, jak instytucje europejskie wykorzystują kontrolę nad płynnością do wymuszenia programów dostosowawczych. Architektura finansowa strefy euro skutecznie zneutralizowała demokratyczny mandat wyborców. Te mechanizmy finansjalizacji ograniczają suwerenność polityczną państw, co stawia przed nami pytania o przyszłość. Jak Ukraina zamierza zarządzać powojennym zadłużeniem, aby uniknąć pułapki płynności? Globalny dług publiczny osiągnął w 2024 roku astronomiczną kwotę 102 bilionów dolarów. Najbardziej wstrząsający jest fakt, że 3,4 miliarda ludzi żyje obecnie w krajach, które przeznaczają więcej środków na odsetki niż na zdrowie czy edukację. To zdanie powinno wywoływać powszechny skandal moralny, a tymczasem przechodzi przez media niemal jak rutynowy komunikat pogodowy. To nie natura przemawia, to porządek sił mówi językiem natury. Dług publiczny w dzisiejszym świecie stał się nową formą konstytucji, która pisana jest nie przez obywateli, lecz przez rynki finansowe. Czy w systemie, w którym oddychać można jedynie za zgodą wierzyciela, państwo narodowe stanie się ostatecznie jedynie zarządcą własnej niewypłacalności? Pytanie o przyszłość suwerenności jest pytaniem o to, czy potrafimy jeszcze odróżnić matematyczną konieczność od politycznego przymusu. Zysk ma charakter prywatny, straty uzyskują rangę dobra wspólnego. To jest fundament, który musimy zrozumieć, jeśli chcemy odzyskać podmiotowość w świecie, który udaje monolityczną rzeczywistość.